Kaseta numer 2 w katalogu głównym, wykład brata Derka Prince'a, drugi z serii 6 wykładów z cyklu Uwolnienie i demonologia. Wykład nosi tytuł Jak Jezus rozprawiał się z demonami. W poprzednim studium z tej serii odniosłem się do tego, jak Pan osobiście wprowadził mnie w służbę wypędzania złych duchów lub demonów i dzieliłem się lekcjami, których osobiście się nauczyłem z tej usługi. Pod koniec tego studium zaznaczyłem 4 rezultaty, które mogę zbadać w moim własnym życiu, które wynikają z zaangażowania w tę usługę. Po pierwsze, udowodniłem na nowo odpowiedzialną prawdę i rzetelność Pisma. Po drugie, otrzymałem nowe rozumienie mojej osobistej potrzeby czujności i świętości. Po trzecie, zrozumiałem na nowo krzyż i co Jezus tam dokonał. I po czwarte, byłem w stanie pomóc tysiącom ludzi, którym poprzednio nie pomógłbym. W tym studium chcę skupić się na temacie, jak Jezus rozprawiał się z demonami. Pozwolę sobie na początku powiedzieć, używam słów demon lub zły duch zamiennie. W późniejszym studium trochę czasu wykorzystam, aby wytłumaczyć naturę demonów i różne słowa, które są użyte, ale w tym czasie po prostu niech Wam wystarczy, że te dwa słowa używam przemiennie. Jako wprowadzenie do tego studium chciałbym przeczytać z Ewangelii Marka rozdział 1, werset 31 do 39, wersja King James, ale w ostatnim wersecie dam Wam również tłumaczenie Filipsa. Pierwszy rozdział Ewangelii Marka pokazuje nam początek z publicznej służby Jezusa w głoszeniu słowa. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I byli zdumieni jego doktryną, nauczaniem, gdyż nauczał ich jak ten, kto ma autorytet, a nie jak ich uczeni w piśmie. I był w ich synagodze człowiek, który miał ducha nieczystego, krzyczał: zostaw nas samych, cóż my uczynimy z Tobą, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś, aby nas zniszczyć? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy z nim, zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I wszyscy byli zdumieni i pytali się: cóż to jest? Jaka to nowa doktryna? Z autorytetem rozkazuje nawet złym duchom i są mu posłuszny. I natychmiast jego sława rozprzestrzeniła się po całym regionie Galilei. Gdy wyszli z synagogi, poszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i Janem. I Szymona, teściowa Szymona leżała w gorączce i powiedziano mu o niej. Wziął ją za rękę, podniósł ją i natychmiast gorączka ją opuściła i wstała, usługiwała im. A gdy słońce zaszło, przychodzili i przynosili mu wszystkich, którzy byli chorzy i którzy byli opętani przez diabła. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. On uzdrowił wielu, którzy mieli różne choroby i wyganiał demony, wiele demonów. Nie pozwalał diabłom mówić, bo go znali. Wczesnym rankiem przed świtem wyszedł na samotne miejsce i modlił się. Szymon zaś i ci, którzy z nim byli, poszli za nim i znaleźli go i powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. A on im powiedział: idźmy do następnego miasta, abym i tam głosił, gdyż po to przyszedłem. I głosił w ich synagogach po całej Galilei, wypędzał diabły. Pozwólcie, że na początku powiem: tłumaczenie diabły w tym miejscu jest nieszczęśliwie przetłumaczone. Powinno być używane słowo demony. Słowo diabeł jest pojedynczym tytułem samego szatana i nie jest właściwe używanie tego tytułu w odniesieniu do złych duchów. Właściwe słowo, które użyte, powinno być demon lub zły duch. Teraz chciałbym wam przeczytać tłumaczenie Filipsa, Marek 1:31, którą to znajdziecie w swoim szkicu. To mnie kiedyś zaskoczyło, ponieważ pewne punkty ważne przyprowadziło to do mojego umysłu. Wersja Filipsa mówi tak. Więc wciąż głosił w ich synagogach, wyrzucał złe duchy w całej Galilei. Po pierwsze, lubię słowo wciąż głosił. Jest to tłumaczenie czasu przeszłego, ciągłego w języku greckim, które jest znaczące bardzo w porządku tutaj, czyli to była normalna część służby Jezusa. Nie było to coś, co się okazjonalnie, wyjątkowo zdarzało. To było normalną praktyką w jego publicznej służbie. Po drugie, zauważyliśmy, że słowo wypędzanie, wyrzucanie, to jest słowo, które używa wersja Filipsa, i to jest świetne tłumaczenie. Dokładnie jest połączone z jego służbą głoszenia słowa. Nie było to oddzielone jakoś w rogu. Jest to część jego pełnej służby. Wraz z jego usługą nauczania słowa regularnie wypędzał lub wyrzucał złe duchy. I regularnie to robił publicznie w miejscach, gdzie uwielbiano Boga, w synagogach. I czynił to przez całą Galileę. Gdybyś przeczytał to zdanie 2-3 razy, to otrzymałbyś zupełnie inny obraz służby Jezusa, niż większość chrześcijan posiada. Wszędzie, gdzie poszedł, gdziekolwiek było publiczne miejsce uwielbiania, głosił i regularnie wypędzał złe duchy. Teraz chcę zaznaczyć pewne rzeczy, które mają szczególne znaczenie w kontekście służby Jezusa w jego relacji do złych duchów. Zauważmy najpierw, co jest powiedziane w Marku 20:27-28. Ten pierwszy incydent z tym człowiekiem, który miał ducha nieczystego w synagodze, jest napisane: byli wszyscy zdumieni i pytali się, co to za rzecz? Cóż to za nowa doktryna? Bo z autorytetem rozkazuje złym duchom, a one go słuchają. I natychmiast jego sława rozprzestrzeniła się po całym tym regionie w Galilei. Sposób, w jaki Jezus rozprawiał się z demonami, była to najbardziej oryginalna i uderzająca cecha jego całej służby. Także dokonywał cudów uzdrowienia, zaopatrzenia, dokonywał cudów kontroli sił natury, wskrzeszał umarłych i tak dalej. I czynił to, i możemy teraz prześledzić cuda Jezusa pod różnymi nagłówkami, na przykład cuda uzdrowienia, cuda zaopatrzenia, na przykład nakarmienie 4000, 5000, kontrola nad siłami natury, na przykład uciszenie burzy, chodzenie po morzu i wskrzeszanie zmarłych. Wszystkie te cuda, które tu opisałem, już się zdarzyły w służbie starotestamentowych wierzących: Mojżesz, Jozue, Eliasz, Elizeusz. Mojżesz i Jozue kontrolowali siły natury w różne sposoby, w różnych miejscach. Eliasz i Elizeusz wskrzeszali zmarłych. Wszyscy leczyli chorych i wszyscy z wyjątkiem Jozuego dokonywali cudów zaopatrzenia. I chociaż to było bardzo udowodnione w służbie Jezusa i bardzo znaczące i bardzo dramatyczne wiele razy, to nie był najbardziej dramatyczny element jego służby, najbardziej wyznaczający się. To, co on uczynił, co nikt inny nie czynił, w zapisie duchowym był jego stopu, jego sposób traktowania złych duchów. Mówi do nich, rozkazuje, aby mu były posłuszne i opuszczały ludzi. I to najbardziej poruszyło wyobraźnię ludzi jego dni, natychmiast, i spowodowało, że jego reputacja rozprzestrzeniła się bardziej gwałtownie niż cokolwiek innego, co uczynił wcześniej. Teraz ludzie Starego Testamentu jak wiemy, byli świadomi istnienia złych duchów. Możemy się do nich odnieść w tych fragmentach Pisma, nie musimy tego czytać dokładnie. 5 Mojżeszowa, 32, rozdział 17. Psalm 106, werset 36. I w każdym przypadku, gdy wersja King James używa słowa diabły, właściwe słowo powinno być demony. Więc, co więcej, ludzie z czasów Jezusa rozpoznawali realność demonów i praktykowali jakąś formę egzorcyzmu. Podam wam dwa przykłady tego. Mateusz 12, rozdział 12, werset 27. Jezus odpowiada na zarzuty faryzeuszów, że przez moc Belzebuba wypędza demony, księcia demonów, i mówi, Mateusz 12, 27, jeżeli ja przez Belzebuba wyrzucam demony, przez kogo wasi synowie je wyrzucają, tak więc oni będą waszymi sędziami. Więc wyjaśnił, że między Żydami byli ci, którzy próbowali egzorcyzmu i wyrzucania demonów. Jeszcze raz, jeszcze jaśniej to jest opisane w Księdze Dziejów Apostolskich, rozdział 19, gdzie czytamy o niewierzących Żydach, niewierzących w Jezusa, którzy próbowali egzorcyzmu w imieniu Jezusa z konsekwencjami niszczącymi dla siebie. Dzieje apostolskie od 19, werset 13. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. I było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. Te fragmenty udowadniają, że w czasach Jezusa uznawano realność złych duchów lub demonów i praktykowano pewną formę egzorcyzmu. Egzorcyzm to jest grzecznościowa forma na wyrzucanie złych duchów. Mówię grzecznościowa, ponieważ jest stosowana w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, anglikańskiego i prezbiteriańskiego. I dla niektórych ludzi brzmi bardziej religijnie i bardziej szacownie, ale jest to jedno tylko wyrażenie tego samego stwierdzenia, że on chodził i wyrzucał złe duchy albo demony. Sposób, jak to robił Jezus, był zupełnie nowy. Oni nigdy czegoś takiego nie widzieli wcześniej i ich reakcją było zupełne zaskoczenie. Co to za rzecz? Nowa doktryna. Z autorytetem rozkazuje i nawet nieczyste duchy są mu posłuszne. I jak już czytaliśmy w Marku 1:28, natychmiast jego sława rozprzestrzeniła się po całym rejonie Galilei. Natychmiast ludzie zaczęli mówić. I komiczne jest, że 19 wieków później, gdy ludzie widzą tą samą rzecz, mówią tą samą rzecz też. Cóż to za nowa doktryna? I natychmiast ludzie zaczynają mówić. Ludzka natura nie zmieniła się ani trochę. I Jezus bardzo wyjaśniającą pewną rzecz mówi nam w Ewangelii Mateusza 12 i werset 28. Bez wchodzenia w kontekst tego, mówi do ludzi swego czasu, rzuca im wyzwanie w tej służbie. Jeżeli ja wyrzucam demony Duchem Bożym, wtedy Królestwo Boże przyszło do was. I dwa wersety. 26 mówi, jeżeli szatan wypędza szatana, od sam siebie wyrzuca, wobec tego jako stoi się jego królestwo. Jezus mówi jasno, szatan ma królestwo. Co więcej, on jest władcą niepodzielnego królestwa. Całe to królestwo jest poddane woli szatana. Ale mówi, jeżeli ja je wypędzę, manifestując mój autorytet i rozkazuję tym złym duchom, aby wychodziły z ludzi, to znaczy, że Królestwo Boże przyszło do was. I powiem wam, że w tej służbie bardziej niż w jakiejkolwiek innej jest otwarte zetknięcie się, konflikt między dwoma duchowymi królestwami, królestwem Boga i królestwem szatana. I widzicie, w Starym Testamencie zasadniczo te dwa królestwa istniały, ale w jakimś sensie weszły pod powierzchnię. Służba Jezusa, a szczególnie ta służba wypędzania złych duchów, pokazała realność otwartą realność tego. Ludzie zobaczyli, że szatan był realny, że Jezus miał demony pod swoją kontrolą. I moc Boża jest realna i moc Boża jest silniejsza aniżeli moc szatańska. Więc to był jeden z tych zupełnie nowych skutków w służbie Jezusa, wyprowadzenie na światło tych dwóch królestw i ukazanie konfliktu między nimi otwartego. Także nasze ludzkie ciało jest w stanie to zobaczyć. Jest to rzucanie szatana na otwartą, zamanifestowaną porażkę. Teraz zauważmy inne punkty w służbie Jezusa według tego szkicu, który mamy. Punkt numer 2, Marek rozdział 1, to jest punkt początkowy dla wszystkiego, co chcę powiedzieć, werset 25-26. W tym incydencie w synagodze był człowiek z duchem nieczystym i on krzyczał głośno. Głos wychodził z człowieka, ale to nie ten mężczyzna mówił. To ten demon przez niego. I co było powiedziane? Zostaw nas samych. Ten, który mówi, nie mówi w imieniu swoim, ale w imieniu grupy. Co mamy z Tobą do czynienia, Jezusie z Nazaretu? Czy przyszedłeś tu nas zniszczyć? Natychmiast widzieli, że Jezus był ich potencjalnym wrogiem, niszczycielem. Znam Cię. Zauważ, jak to się przełącza z liczby mnogiej na pojedynczą. To jest znana cecha tego typu przemowy. Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Ten zły duch natychmiast wiedział, kim jest Jezus. Nikt w tej synagodze jeszcze sobie nie zdał sprawy, kim On jest, ale ten zły duch natychmiast Go rozpoznał. To jest inny rodzaj spostrzegania, inny rodzaj wiedzy, która nie przychodzi na podstawie naturalnej, tylko na podstawie duchowej. I mamy bezpośredni konflikt między Jezusem i nie tym mężczyzną, w którym był ten duch, ale z tym duchem, który był w tym mężczyźnie. Czasami mówię, że na normalnych dzisiaj usługach kościelnych to, co by zostało zrobione, to ten mężczyzna zostałby wyrzucony z tej synagogi, z tego kościoła, po to, aby nie zakłócać usługi. Ale Jezus wyrzucił demona z człowieka, a samego człowieka zostawił w synagodze. Ale zauważ, była bezpośrednia konfrontacja, wymiana pytań i odpowiedzi pomiędzy Jezusem i złym duchem. Oni do Niego przemówili, a On do nich. I znowu w Marku rozdział 3 widzimy inny przykład tego. Marek 3, werset 11-12, a duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg. Zauważcie oczywiście, na zewnątrz patrząc to ludzie upadali, ale Pismo mówi, duchy upadały. Oczywiście duchy nie mogły upadać, jeżeli by ludzie też nie upadli, ale tak naprawdę to nie ludzie upadali, ale to te duchy w nich upadały w obecności i w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa. I one wołały, Tyś jest Syn Boży. Zauważ, one natychmiast wiedziały, kim On był, ale On od razu rozkazał im, aby Go nie ujawniały. On nie przyjąłby świadectwa posłańców szatana, aby stwierdzały Jego tożsamość. On chociaż dały to świadectwo, Jezus tego świadectwa nie przyjmował. I następnie w Ewangelii Marka rozdział 5, ten dramatyczny incydent, rozmowa między Jezusem i człowiekiem, który zwykle jest nazywany opętanym gadareńczykiem, z gadareńczyków opętanym, werset 6-13. Ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając głośnym głosem, rzekł, co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, abyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Zauważ jeszcze raz. Jezus nie mówił do tego człowieka, mówił do ducha w tym człowieku. I duch w tym człowieku odpowiedział Jezusowi. Przecież to nie ten człowiek bał się tego, że będzie dręczony przez Jezusa, ale ten demon w nim bał się tego dręczenia. Werset 9. Zapytał go, jak ci na imię? Jezus zapytał tego ducha, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Zauważcie jeszcze raz to przejście z liczby pojedynczej do mnogiej. Bardzo, bardzo typowe. Legion w armii rzymskiej składał się z około 6 tysięcy żołnierzy. Niekoniecznie musimy utrzymywać, że w tym jednym człowieku było 6 tysięcy duchów, ale dla mnie jest to możliwe, aby w to uwierzyć. Przynajmniej reszta historii pokazuje nam, że było wystarczająco dużo tych złych duchów, aby utopić natychmiast całe stado świń w tym jeziorze. Nigdy nie czytam tej historii bez zdumienia, ile szatańskiej mocy istota ludzka jest w stanie pomieścić i jakoś stać dalej na nogach. Dla mnie to jest cud. Widziałem przypadki, które były podobne do tego i pracowałem nad takimi ludźmi. Werset 10. Prosił go duch nieczysty usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. Fantastyczne, ale tam się czuli w domu właśnie. Tam chciały te duchy być. I z tego, co tu wynika, to nie było tylko jedno słowo powiedziane, ale była to konwersacja, która trwała co najmniej jakiś czas. I pasło się tam u podnóża góry wielkie stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy mogli w nie wejść. I Jezus pozwolił im. Wtedy wyszły złe duchy i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. Widzimy tutaj, że Jezus traktuje te złe duchy jak osoby, mówi do nich jak do osób. Jest bezpośrednia konwersacja między nimi i ostatecznie pozwala im, aby wyszły i zrobiły to, co chciały zrobić, aby weszły w świnie. Często ludzie się pytają, dlaczego Jezus pozwolił tym złym duchom wejść w te świnie? Czy dlatego, że sprzeciwiał się utrzymywaniu w zagrodach świń? Oczywiście dla ortodoksyjnych Żydów to nie było pozwolone. Osobiście ja nie wierzę, że Jezus tak był zainteresowany w tym momencie utrzymywaniem zakonu Mojżesza. To jest moja osobista opinia i to jest tylko opinia. Moja opinia jest taka, że Jezus pozwolił tym złym duchom wejść w świnie, ponieważ wtedy wyszłyby, nie niszcząc tego człowieka. Gdyby wyszły zupełnie wbrew swojej woli, ja wątpię, że ten człowiek przeżyłby to, przez co miałby przejść fizycznie. Więc ze względu na tego człowieka Jezus przyjął drogę wyjścia, którą te demony mogły zaakceptować. Jakkolwiek, powiedziawszy to, chcę podkreślić, że nie widzę żadnego wzorca w Piśmie dla dokonywania długich konwersacji ze złymi duchami. To jest niebezpieczna praktyka. Każdego bym przed tym ostrzegał, ponieważ to ostatecznie będzie prowadziło do mniej więcej konsultowania się ze złymi duchami i w pewnym sensie to się zdegeneruje do czarów. I prawie jest to tak jak radzenie się mediów. Więc musimy być bardzo, bardzo czujni, abyśmy nie przekroczyli limitów naszych możliwości i mądrości. I abyśmy czuli to, że nie robimy pewnych rzeczy tylko i wyłącznie dla fascynacji swojej osobistej. Pewną formą przeżycia ponadnaturalnego. Ale chcemy tylko pomóc tym, którzy potrzebują pomocy. W porządku. Teraz przejdziemy do trzeciego punktu w naszym szkicu. Numer 26 w szkicu. Zauważyliście, że powracamy do Ewangelii Marka, rozdział 1, przez większą ilość czasu. Znowu jest to incydent z tym człowiekiem w synagodze, gdy duch nieczysty szarpnął nim i głośnym głosem zawoławszy wyszedł. Zauważ, była bardzo potężna fizyczna reakcja. Duch szarpnął człowiekiem. Widząc, jak to się działo wiele, wiele razy, to maluje mi obraz ciała ludzkiego, które jest potrząśnięte. Prawie wewnętrznymi oczami możesz widzieć, jak macki rozluźniają się wewnątrz tego człowieka. Często mówię do tych duchów, wyjdź i wyrwij wszystkie swoje korzenie. I czasami musisz wręcz wyzwolić te korzenie z tego miejsca, gdzie one są zaczepione, w tej osobie. I jest to bardzo ciężka i trudna, pełna agonii walka. Ale także był tam bardzo donośny krzyk. Krzyknął donośnym głosem. Niektórzy ludzie mówią, jeżeli Jezus był Panem Panów, jak On mógł to wszystko tolerować? Muszę zaznaczyć, tak to było właśnie. Była bezpośrednia konfrontacja. Widzisz, demony sprzeciwiają się Bogu dobrowolnie. One nigdy nie nawiążą relacji pokoju z Bogiem. One wiedzą, że są poniżej linii nawrócenia i pojednania z Bogiem. One wiedzą, że idą do piekła, ale będą walczyć, aż tam się znajdą. Nigdy się nie poddadzą. Jest jedna rzecz, której nigdy nie uznają, że Jezus Chrystus jest Panem. Nazwą Go Synem Bożym, nazwą Go Świętym Bożym, ale nigdy nie nazwą Go Panem, ponieważ szatan nie pozwoli im, aby nazywały kogoś innego Panem oprócz szatana. Jeszcze inne miejsca, gdzie jest silna fizyczna reakcja. Marek 3:11. Duchy upadły przed nim. To oczywiście nie jest śmieszny temat, ale czasami dzieją się naprawdę komiczne rzeczy. Kiedyś byłem w kościele w Houston i przeprowadzałem studium biblijne, które nie miało nic wspólnego z demonami. Ja nie wiem, co ja powiedziałem dokładnie. Coś powiedziałam o cierpieniach Chrystusa. Przyszła do mnie kobieta i ja zauważyłem od razu, że było w niej coś dziwnego. Próbowała mi coś pokazać i tak swoim palcem wymachiwała w powietrzu, ale cierpienia Chrystusa, 3 razy tak powiedziała, i ja powiedziałem, siostro, ty masz demona religijnego. I ona osunęła się na podłogę w pozycji siedzącej pod moimi stopami. Ja wtedy rozmawiałem z nienawróconym mężczyzną, który miał wysoką pozycję społeczną, więc powiedziałem, lepiej zignoruję ten incydent i tak będę to kontynuował, udając, że nic się nie stało. Więc dalej mówiłem. Ta kobieta wyszła na zewnątrz. Tam było stoisko z książkami. I ze względu na to, że to jest nagrywane, nie będę mówił nazwisk tych moich dwóch przyjaciół, którzy sprzedawali za kościołem moje książki. I ktoś tam powiedział, duch żalu. I gdy to słowo zostało powiedziane, ta kobieta upadła na zewnątrz i wydała mrożący krew w żyłach wrzask. I oni spędzili dalsze 2,5 godziny rozprawiając się z tą kobietą poza kościołem. I to było tak, że wręcz w pewnym momencie przyszedł policjant, spytał się, czy coś jest nie tak. Oni powiedzieli, nie, nie, wszystko w porządku. Myślimy, że raczej nie możesz nam w tym pomóc tutaj. Więc on się wycofał i przeprosił. Ale gdy myślę o nieczystych duchach, które kładą się, które rzucają się na ziemię przed nim, możesz to przeczytać w przyjemnej wersji King James z czasów królowej Elżbiety, I tak naprawdę nie będzie to miało wielkiego znaczenia, ale gdy zobrazujesz sobie to widzialnie, to możesz sobie wyobrazić, że to było trochę niespotykane, dziwne. To na pewno trochę by zakłóciło przebieg normalnej usługi, czy to by było w synagodze, czy w kościele. Marek, rozdział 9, werset 20, jest tam dalszy opis fizycznych manifestacji. To jest normalnie nazywany przypadek chłopca z epilepsją, którego przyprowadzono do Jezusa. I jest napisane, przywiedli go chłopca do Jezusa, a gdy go duch ujrzał Jezusa, zaraz zaczął nim szarpać. Upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. Innymi słowy, on po prostu tarzał się na ziemi i piana wychodziła mu z ust. I dalej pisze, w wersecie 26 i 27 o tym samym chłopcu, kiedy został uwolniony, duch krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł i wyglądał jak martwy. Także wielu mówiło, że umarł. Także to wydarzyło się kilkanaście razy, kiedy usługiwaliśmy. Dokładnie osoba po uwolnieniu wyglądała jak martwe ciało. I jeżeli ktoś wszedłby do środka, do pomieszczenia, nie wiedząc, co się wydarzyło, powiedziałby, tak jak ci ludzie, ten człowiek nie żyje. Ale Jezus ujął go za rękę, podniósł go, a on powstał. Możemy zwrócić się ze służby Jezusa do służby Kościoła i przez chwilę zauważmy, że te manifestacje kontynuowały się w usłudze Kościoła. W czasie głoszenia Filipa w Samarii, werset 6 i 7, rozdział 8 Dziejów Apostolskich, ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Więc było wiele nieczystych duchów i wychodziły, krzycząc, wrzeszcząc z wielu, którzy je mieli, z głośnym krzykiem. Brat Don Basham i ja byliśmy kiedyś na usłudze uwolnienia. Niedawno temu i był tam też jeden brat, zielonoświątkowiec, kochany brat, ale on nie był obznajomiony z tym rodzajem rzeczy i był zdziwiony, oglądał to, co się działo, jak usługiwaliśmy uwolnieniem. Potem powiedział, gdzie w Nowym Testamencie widzisz tego typu usługę? I nasz kochany brat Don Basham powiedział, Dzieje Apostolskie, rozdział 8, werset 7, bardzo bezpośredni opis. I widzicie, potem chciałem to powiedzieć, ale nie powiedziałem tego do tego brata, który był ortodoksyjnym, powiedziałbym, zielonoświątkowcem. Gdzie w Nowym Testamencie znajdziesz coś, co choćby byłoby z daleka podobne do porannego nabożeństwa ewangelizacyjnego, które odbywa się w niedzielę w Twoim zborze, a Ty przyjmujesz je jako normę? Ja wyzywam każdego, aby przejrzał Nowy Testament i sprawdził, czy to tam jest. Tam tego nie znajdziesz. My jako ortodoksyjni ludzie, to co my uważamy jako normę, rzeczywiście nie ma nic, co by to popierało w Nowym Testamencie. I wręcz to, co w Nowym Testamencie wydaje się dla nas nienormalne, dla nas jest to nienormalne, ponieważ jesteśmy tak z daleka już posunięci od standardów i wzorców nowotestamentowych. Fakt jest taki, że kiedy Jezus usługiwał uwolnieniem, ludziom, którzy mieli złe duchy, były często gwałtowne i hałaśliwe i powiedziałbym, niepokojące manifestacje. Ale Jezus nie zatrzymywał tych manifestacji. Nie był bardziej zainteresowany porządkiem i spokojem. On był zainteresowany pomocą ludziom, którzy potrzebowali pomocy. Przeszedłem przez wiele z tych rzeczy w osobistym doświadczeniu. Były miejsca, gdzie ludzie byli bardziej zainteresowani oczyszczeniem dywanu, aniżeli wyrzuceniem demonów z ludźmi. To jest rodzaj dekoracji religijnej, który staje się bożkiem. Teraz punkt 4. I jeszcze raz wrócimy do Ewangelii Marka, rozdział 1, nasz początkowy tekst. Marek, rozdział 1, werset 25 i 26. Jezus zgromił go, mówiąc: ucichnij, umilknij. W języku greckim jest bardzo silne słowo cicho bądź i wyjdź z niego. I zauważ, że co jest ciekawe, Jezus użył tego samego słowa do wiatru i do morza. Powiedział: cicho bądź. Bardzo silne słowo. Gdybyś używał języka slangu, to byś powiedział: zamknij się. Bardzo mocne słowo. Cicho bądź. Wyjdź z niego. I gdy ten duch nieczysty szarpnął nim, zawołał donośnym głosem i wyszedł. I on powiedział tylko temu duchowi, aby wyszedł z tego człowieka, nie powiedział, gdzie ma wyjść. Wiele razy ludzie pytają się, dlaczego nie poślesz ich do piekła? Dlaczego nie poślesz do otchłani? I co niektórzy ludzie mówią, to wydaje się wręcz niesamowite, żebyś posłał demony do Jezusa, aby były oczyszczone w ogniu Jego miłości. Jak ja wiem, to według mnie jest to absolutny nonsens. Ale miło brzmi dla niektórych religijnych ludzi. Prawda jest taka, Jezus nigdy nie posyłał duchów do piekła, otchłani, ani takiego miejsca. Pozwalał im iść wolnymi i chodzić dookoła. Tak jak w przypadku Gadareńczyka opętanego, miały one zupełną wolność, aby wejść w ciała świń. Spójrzmy na parę innych przykładów. Łukasz, rozdział 8. Oglądaliśmy już przed chwilą obraz z Ewangelii Marka, a teraz przyjrzymy się w Ewangelii Łukasza. Jest to bardzo jasny obraz. Łukasz, rozdział 8, werset 31 i 33. I prosiły go, to są te złe duchy w Gadareńczyku opętanym, aby nie nakazywał im odejść w otchłań. I teraz słowo greckie brzmi abyss. To jest to samo słowo, które w objawieniu Jana w rozdziale 20 jest nazwane tą studnią, dziurą bez dna, która tak romantycznie brzmi, ale to jest po prostu otchłań. One wiedziały, że jest otchłań, nie chciały tam iść i Jezus nie rozkazał im, aby tam szły. Było tam duże stado świń pasących się na górze i prosiły go, aby pozwolił w nie wejść, i pozwolił im. Demony wyszły z tego człowieka, weszły w świnie i znamy resztę tej historii. Zauważ, nie rozkazał im, aby poszły do otchłani. Objawienie, rozdział 20. Tam jest to opisane, możemy zrozumieć powód, dlaczego tak się stało. Objawienie, rozdział 20, werset 2 i 3. Jest mowa o czasie, gdy pojawi się anioł, który będzie miał klucze do otchłani lub do tej bezdennej dziury. Werset 2. Pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją. To jest czas, gdy szatan zostanie wrzucony do otchłani i pozostanie tam przez 1000 lat. I to jeszcze nie jest ostateczny koniec szatana, będzie on miał jeszcze raz krótki czas ucieczki, zanim Bóg ostatecznie rozprawi się z nim na wieki. Werset 10, to jest koniec szatana. Diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Zauważ słowo dręczeni. Tego demony się boją, kiedy Jezus przyszedł. I wtedy one się go pytały, czy tu przyszedłeś po to, aby nas dręczyć? Przed czasem. To pytanie znajdziecie w Ewangelii Mateusza 8:29. Otwórzmy ten werset za chwilę. Mateusz 8:29. To jest część konwersacji. To jest konwersacja, część konwersacji między Jezusem a tymi dwoma opętanymi z Gorgasy albo z Gadareńczyków. I to te duchy mówią, a nie człowiek. Werset 29. Poczęli krzyczeć tymi słowy, cóż my mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? One wiedziały i Jezus wiedział, że jest czas w Bożym planie, kiedy one będą wrzucone do jeziora ognistego i będą dręczone. Ale wiedziały, że ten czas jeszcze nie przyszedł. Jezus też wiedział i widzicie, był posłuszny woli swojego Ojca i programowi Ojca. I ja wierzę, że dla mnie i dla was nie jest możliwe, aby uczynić to lepiej niż Jezus. Jak ja wiem, on był doskonały. Jego służbę można powielać, jeżeli chodzi o ilość, ale nie można jej ulepszyć, jeżeli chodzi o jakość. Jeżeli Jezus nie wrzucał ich do otchłani, ja także nie wierzę, że my mamy do tego prawo. W moim doświadczeniu była sytuacja, kiedy rozłościłem się na pewnego bardzo upartego demona, który nie chciał wyjść z pewnej kobiety i powiedziałem, jeżeli nie wyjdziesz, ja cię poślę do piekła. Nie wiem, czy to zamierzyłem, czy zaplanowałem tak. I zatrzymałem się przy tym, trzymałem to. Ja nie mogę powiedzieć, że wiem dokładnie, co się stało, ale gdy ten demon wyszedł, ostatnia rzecz, którą powiedział, było, tu jest tak ciemno, tu jest tak ciemno, tu jest tak ciemno. Takim bardzo smutnym głosem. Więc w tym momencie miałem takie myślenie, że chyba udało mi się. Ale z pewnością jest to wyjątek, to nie jest norma w praktyce. Przejdziemy do piątego punktu. Jeszcze raz Marek rozdział 1. Widzimy ten pierwszy incydent. Zdarzył się, gdy Jezus uczył w synagodze. I przeczytamy jeszcze raz wersję Filipsa, rozdziału 1 Ewangelii Marka i werset 28. I on kontynuował głoszenie w ich synagogach i wypędzanie demonów po całej Galilei. Przeczytam to, co napisałem obok tego punktu w szkicu numer 5. Jezus łączył wyrzucanie demonów z jego normalną usługą nauczania i głoszenia słowa w publicznych miejscach uwielbiania Boga. Nie miało to w ogóle w sobie nic atmosfery psychiatrycznego pokoju do doradztwa i tego typu podejścia do ludzi. Co najmniej 20 ludzi powiedziało mi kiedyś, że wiesz, bracie Prince, dobrze jest wypędzać demony, ale nie rób tego publicznie. Ja wam powiem, jest dosyć duży nacisk właśnie na tej linii. Szczególnie, gdy ta służba dopiero się rozwija. Bardzo wpływowi ludzie, którzy mogą otworzyć lub zamknąć pewne obszary usługi, oni będą na tej linii wywierać nacisk. I ja pomyślałam sobie, przemyślę to, zanim podejmę decyzję. Ja nie chcę robić złej rzeczy, chcę być podatny na nauczanie i tak dalej. Ale to doprowadziło mnie konkretnie do sprawdzenia, jak wyglądała służba Jezusa. I im więcej sprawdzałem, tym więcej widziałem, że Jezus regularnie robił to publicznie. To nie było tak jak psychiatra, który bierze swojego pacjenta do wyizolowanej sali specjalnej, kładzie go na specjalnej leżance i słucha wszystkich jego problemów godzina za godziną. Proszę, kładący ludzi na specjalnej leżance i słuchający godzina w godzinę ich problemów, to nie była ta atmosfera i ta procedura. W innym przypadku, w innym miejscu, gdzie regularnie usługiwałem, pewnej konkretnej nocy, w piątek wieczorem, zacząłem usługę uwolnieniem. I widziałem wielu ludzi uwolnionych. Ale po chwili to jakby wyschło. I ja nie miałem żadnej wolności od Boga, aby kontynuować z tym. I gdy pytałem Pana o to, zrozumiałem, że Pan mi powiedział, że On nie chciał. Nie chciał, aby to było czymś ukrytym w kącie i robionym pod przykryciem. I że była to normalna część usługi Ewangelią i nie ma się tu czego wstydzić. Powinno to być tak otwarcie robione jak uzdrowienie czy chrzest w Duchu Świętym. Czyli te trzy dalsze aspekty pełnoewangelicznej usługi. Jeżeli o mnie chodzi, jest to tak jasno stwierdzone w Piśmie, że ja nie mam zamiaru oddalać się od tego. Jeżeli miałbym wybrać między zgorszeniem Boga a zgorszeniem ludzi, to w ostatecznym rezultacie wolałbym zgorszyć ludzi, a Boga mieć po swojej stronie. Bo odkryłem, że Bóg jest wierny. Spójrzmy też na to, co Jezus powiedział w Łukaszu, rozdział 13, werset 33. To było przy końcu Jego ziemskiej służby. I faryzeusze przyszli do Niego, ostrzegli Go i w swoich ostrzeżeniach byli hipokrytami. Uciekaj stąd, bo Herod chce Cię zabić. Jezus odmówił bycia motywowanym poddaniu się strachowi i powiedział: idźcie i powiedzcie temu lisowi, Herodowi: oto wypędzam demony, dokonuję uzdrowień, dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dzisiaj, jutro i pojutrze odbyć drogę. Czyli innymi słowy, co ja robię? Dokonuję uzdrowień, wypędzam demony i muszę to tak długo robić, aż skończy się moja służba tutaj. Zaczął tak, kontynuował tak i skończył tak. Kiedyś rozmawiałem z dziennikarzem z bardzo znanego chrześcijańskiego czasopisma, którego nie wspomnę z imienia, ponieważ poprosił mnie o artykuł na ten temat 3 lata temu. I miałem z nim kilka spotkań, ponieważ chciał się upewnić, że to, co powiem, będzie ogólnie przyjęte. I rozmawiałem z nim na temat służby Jezusa w tym aspekcie. On był bardzo szanowaną osobą w świecie fundamentalistów. I powiedziałem, przypuszczam, że jeżeli rzeczywiście spojrzysz na opisy ewangeliczne, Jezus spędził co najmniej 1/4 swojego czasu na ziemi, wyrzucając demony z ludzi. A on powiedział, to jest niedopowiedziane. Rzeczywiście, niedopowiedziane. Jest Jezus czynił to więcej, tą rzecz, aniżeli jakikolwiek inny aspekt w swojej usłudze. A skąd to wszystko się bierze? Skąd te duchy się biorą, ale to nie jest nasza sprawa. Prawda jest taka, że ich jest tylu w tej chwili na ziemi, ile ich było w czasach Jezusa. One się nie zdematerializowały. I tylu ludzi potrzebuje dzisiaj uwolnienia, ile potrzebowało w czasach Jezusa. W porządku, przejdziemy do punktu szóstego. Łukasz, rozdział 3, 40 i 42. Gdy słońce zachodziło, i dlaczego gdy słońce zachodziło? Ponieważ był to sabat i aż do zachodu słońca nie wolno było nosić ludzi. Gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały, mówił, Ty jesteś Synem Bożym, zauważ. Jezus modlił się osobiście z każdym z nich i wiele złych duchów wychodziło. Wielu ludzi ci powie, nigdy nie kładź rąk na kimś, kto ma złego ducha. Ja w żaden sposób nie chcę kogoś zgorszyć, ale to jest po prostu zielonoświątkowa tradycja. To jest przekazywane przez zielonoświątkowców. Nie jest to przeanalizowane w świetle Pisma. Mamy tu jasny wzór. Jezus kładł ręce na każdego z nich i nieczyste duchy wychodziły z wielu z nich. Teraz to jest podobny fragment do tego fragmentu z Mateusza 8:16, kiedy Jezus mówi, wyrzucał duchy słowem. Niektórzy ludzie mówią, ale w tym układzie nie kładł na nich rąk. Jednak Ewangelia Łukasza mówi, kładł na nich ręce zarówno, jak też wyrzucał te duchy słowem. Także spójrzmy na Ewangelię Mateusza, rozdział 4, werset 18. Mateusz, rozdział 8, werset 14 i 15.
When Jesus was coming to Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever, and he touched her hand.
A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce, dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka. Zauważ, najpierw dotknął jej ręki, a potem ustąpiła gorączka. Odeszła. Zauważmy podobny fragment opisujący ten sam incydent Ewangelia Łukasza, rozdział 4. Werset 38-39 mówi, wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a teściowa Szymona miała wielką gorączkę i stawiali się u niego za nią. Stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją. I jasne jest, niektórzy ludzie mówią, tak, to był zły duch, dlatego on go zgromił, ale jej nie dotknął. I gdy spojrzycie na Ewangelię Mateusza, zobaczycie, że najpierw on ją dotknął, a potem gorączka ją opuściła. Więc znowu to jest nieuważne czytanie Pisma. Możemy też spojrzeć na Łukasza, rozdział 13, parę przykładów tego. Łukasz 13, werset 11-13. Oto nauczał w jednej z synagog, a była tam kobieta, od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że się nie mogła wyprostować. Tłumaczenie, z którego czyta Derek Prince, mówi, mająca ducha niemocy. Miała stan fizyczny, chorobę, którą nazwalibyśmy skrzywieniem kręgosłupa. Nie mogła się wyprostować. I Pismo mówi, było to spowodowane złym duchem, duchem niemocy. Gdy Jezus ujrzał ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od swojej choroby. Położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Zauważ, że fizycznie usłuży jej uwolnieniem przez położenie na nią rąk. A tu jest napisane, że ona miała złego ducha. Czyli ta teoria, że nie możesz kłaść rąk na ludzi, którzy mają złe duchy, jest niezgodna z Pismem. Faktem jest, że to jest tradycja. Jakkolwiek chcę podkreślić, że generalnie mówiąc, nakładanie rąk powinno być stosowane z wielką ostrożnością. Pierwszy z Tymoteusza 5:22. Spójrzmy na ten werset na chwilę. Apostoł Paweł mówi: rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. I ta zasada nie ogranicza się tylko do służby uwolnienia, ona jest tutaj generalną zasadą. Nakładanie rąk jest praktyką w ogóle bardzo niebezpieczną. And you know what you're doing, because you can become partaker of something evil that's in another person. Musisz być bardzo ostrożny w tym, co robisz, ponieważ możesz stać się uczestnikiem czegoś złego, co jest w tej drugiej osobie. Experienced that once. Ja kiedyś tego doświadczyłem. When I was newly saved and baptized in the Holy Spirit. Kiedy byłem tuż po zbawieniu i chrzcie w Duchu Świętym. Byłem żołnierzem wtedy jeszcze i byłem w Kairze na spotkaniu modlitewnym. Był tam pewien żołnierz, który za każdym razem, gdy modlił się, cały czas płakał. I tak mi było przykro z powodu tego człowieka, podszedłem do niego, położyłem na niego ręce i wiecie, co się stało? Za każdym razem, gdy modliłem się, płakałem przez całe 2 tygodnie. I potem wstrząsnąłem to z siebie i pozbyłem się tego, ale zdałem sobie sprawę potem, że coś, co było w nim, jakoś przeszło na mnie, ponieważ ja położyłem na niego ręce, nie wiedząc, co robię. Więc chcę cię ponaglić, nigdy na nikogo nie kładź rąk pochopnie. I także nie pozwól, aby ktoś na ciebie ręce wkładał. To jest druga część historii. I bardzo często, jeżeli nie kilkanaście razy mi się zdarzyło, że ludzie powiedzieli: bracie Prince, chciałbym na ciebie położyć ręce. A ja wtedy powiedziałem: przykro mi, ale nie czuję, żeby Bóg to w tej chwili prowadził w ten sposób. Ponieważ jest to dwutorowa sprawa. Ja widzę takie emocjonalne sceny w Kościele Zielonoświątkowym, kiedy ludzie chcą chrztu w Duchu Świętym. Tak się to dzieje, że grupa ludzi nakłada ręce na osobę, aż ona znika w plątaninie rąk. I to jest w 100% niebiblijne. Przejdziemy teraz do 7. punktu. To jest bardzo ważne. Znowu zauważcie, w synagodze w Ewangelii Marka, rozdział 1, był ten człowiek, który potrzebował uwolnienia. I zauważ, on był pod usługą Jezusa i poddał się nauczaniu. Wtedy przyszło do niego uwolnienie. I ja nie zauważyłem, żeby Jezus chodził dookoła i szukał kogoś, kogo by mógł uwolnić, chyba że ta osoba poddała się pod jego usługę. Bardzo jasny przykład jest w Ewangelii Marka, rozdział 5, werset 6. Bardzo jasny przykład. Ten opętany gadareńczyk, który był nagi, którego nie można było związać łańcuchami nawet. I kiedy zobaczył Jezusa, to zrobił jedyną rzecz, którą mógł zrobić ze wszystkich. Gdy zobaczył Jezusa, przybiegł i uwielbił go. Upadł u jego stóp. Poddał się autorytetowi Jezusa. Ten demon, który był w nim, walczył, ale jego wola poddała się Jezusowi. I normalnie nie ma precedensu biblijnego, kiedy można by próbować usłużyć ludziom uwolnieniem, ludziom, którzy nie chcą poddać się usłudze Słowa i autorytetowi Jezusa Chrystusa. Mogą być okazjonalne wyjątki, ale całościowo wzór jest, że osoba, która potrzebuje uwolnienia, poddaje się usłudze Słowa i autorytetowi osoby, która jej usługuje uwolnieniem. Na przykład w moim własnym doświadczeniu, jeżeli ludzie nie ufają mi, ja nie mogę im pomóc. Ja mogę pragnąć im pomóc, ale jeżeli oni mają jakąkolwiek postawę rezerwy, podejrzliwości lub w wielu przypadkach urazy, ja nie mogę usłużyć im i pomóc. To jest komiczne, jak często osoba może przyjść na zgromadzenie, potrzebować uwolnienia, i ten demon w nich wzbudzi zupełnie nieuzasadnioną urazę do mnie. I to się tyle razy zdarzyło. I kiedy głoszę, to często mówię w ten sposób, może być wiele powodów, dla których czujesz do mnie urazę. Może być wiele bardzo silnych powodów ku temu. Ale jeżeli czujesz nieuzasadnioną urazę do mnie, która nie jest oparta o nic, co ja powiedziałem lub uczyniłem, to pamiętaj, że to demon w tobie nie chce, abyś był uwolniony, i to jest jego sposób, aby cię ustrzec przede mną. Ale ci ludzie muszą tej rzeczy się oprzeć, przyjść, poddać się mojej usłudze lub ktokolwiek usługuje uwolnieniem. Nie jest to biblijne biegać za ludźmi, próbując im pomóc, dopóki oni się nie poddadzą służbie, która ma im przynieść uwolnienie. Punkt ósmy. W przypadku dziecka, spójrzmy na werset biblijny, to jest bardzo dramatyczne. Marek rozdział 9, werset 22 i 23. Ojciec tego chłopca, który miał epilepsję, przyszedł do Jezusa. Werset 21. Jezus powiedział, od jak dawna to się z nim dzieje? On powiedział, od dzieciństwa. I to jest ciekawe, ponieważ odkryliśmy, że większość poważnych problemów demonicznych zaczyna się w dzieciństwie, i aby znaleźć drogę do przyniesienia uwolnienia i uzdrowienia, musimy dowiedzieć się, kiedy to się zaczęło. Są potrzebne szczegóły tu. I ojciec powiedział tak, często go rzucał nawet w ogień i w wodę, aby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zmiłuj się nad nami i pomóż nam. Zauważ, jeżeli możesz cokolwiek zrobić. I natychmiast odpowiedź Jezusa, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. O co ten ojciec był proszony, aby wierzyć? O swoje uwolnienie? Nie, o uwolnienie swojego syna. I to jest biblijna zasada, którą nie możemy rozwinąć w pełni w tym studium. Rodzice są odpowiedzialni i zobowiązani, aby wierzyć za swoje dzieci. Mogę wam pokazać od początku do końca Pisma, przeprowadzić was. Bóg powiedział, jeżeli jesteś sprawiedliwy przede mną, przyjdź ty i twój dom. Przez całe Pismo to jest. Jest to przywilej i odpowiedzialność rodziców, nie tylko aby wykształcić dzieci, ubierać je i żywić, nie tylko uczyć ich duchowych rzeczy. Pierwsza odpowiedzialność to jest wierzyć za te dzieci. I jak ja czytam Pismo, Jezus nigdy nie usługiwał dziecku, chyba że był przynajmniej jeden rodzic, który wierzył za to dziecko. Nauczyłem się z moich błędów. Bardzo często ktoś wyprowadził na środek jakiegoś zbuntowanego, złośliwego chłopca i powiedział, ten chłopiec ma demona, módl się o niego. I ja zacząłem się modlić, ale rezultaty były znikome. Ja nie mogę tego zrobić. Ja zawsze mówię dwie rzeczy. Gdzie jest rodzic, jeżeli nie ma rodzica? Czy jest ktoś, kto przyjmie odpowiedzialność rodzica za to dziecko? Nie tylko w czasie 5 minut usługi uwolnieniem, ale na życie. Po drugie, i zawsze to widzę, i rzadko są jakieś od tego odstępstwa, dziecko z problemem, rodzic z problemem. I ludzie do mnie przychodzą, to jest właśnie taki problem. Ja nigdy jeszcze nie znalazłem, żeby to było czymś niewłaściwym. Jezus wiedział, co robi. Na przykład, dziecko ma problemy z urazą, nienawiścią czy z buntem, rodzica tam nie ma, nie są zainteresowani. Nawet jeżeli dziecko będzie uwolnione, to kiedy wróci w tą atmosferę z powrotem, demony mogą wejść z powrotem w ciągu 1 tygodnia. Widzicie? Jest to problem relacji. Bóg uczynił rodziców odpowiedzialnymi za swoje dzieci i nigdy nie wykracza przeciwko tej odpowiedzialności, tej zasadzie. Teraz następna rzecz, Marek 7, werset 25-30. Pewna kobieta, której córka miała ducha nieczystego, skoro słyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. Ta niewiasta była Greczynką, była poganką, Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z jej córki. Jezus rzekł do niej, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. One nie mają żadnego prawa do tego chleba. I odpowiedź. Tak, Panie, wszakże szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. Jaka odpowiedź, jak ja szanuję tę kobietę. Panie, ja wiem, że jestem jak pies, ale ja nie potrzebuję całego bochenka, mi wystarczy jedna okruszyna. Ta okruszyna wypędzi demona z mojej córki. Powiedział do niej, dla tej rzeczy odejdź z pokoju, dziecko twoje jest uwolnione. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Widzisz? Jeden rodzic może wierzyć za dziecko, ale bez wiary choćby jednego rodzica, nigdy nie zorientujesz się, w żadnej Ewangelii Jezus nie usługiwał takiemu dziecku. To jest biblijne, to po prostu nie działa. Jezus wie, co robi. 9. punkt. W waszym szkicu Mateusz 8:16, Marek 1:35. Nie będziemy tego dokładnie oglądać, przyglądać się temu, ale zauważcie Mateusz 8:16 na chwilę. Gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych. A dlaczego wieczorem? Ponieważ był to sabat i religijni, ortodoksyjni Żydzi nie nosili żadnych ciężarów w sobotę wieczorem. Poczekali, aż słońce zaszło, gdy sabat się skończył, i wtedy przyszli. Marek 1:25 mówi, że on głosił we wszystkich ich synagogach. I większość ludzi, do których Jezus głosił, byli to ci, których byśmy nazwali religijnymi, ortodoksyjnymi Żydami. I jako ortodoksyjni Żydzi przez zakon Mojżesza mieli zabronione jakąkolwiek praktykę bałwochwalstwa lub wszelką formę magii, buślarstwa i czarów. I tak ludzie dzisiaj mówią, podobnie ci Żydzi wtedy mówili, o tak, są demony między poganami. Tam, gdzie oni praktykują czary i uwielbiają bożki. Ale w cywilizowanym kraju, i to zawsze tak się dzieje, że ten cywilizowany kraj to jest ten, z którego pochodzi ten kaznodzieja, czy to jest Ameryka, czy Dania, czy Wielka Brytania. Mimo wszystko, Ludzie w Wielkiej Brytanii mogą uwierzyć, że są demony w Ameryce. Tak, tak, oni mogą w to uwierzyć. Nie mają wątpliwości. Wierzcie mi, to by ich nie zaskoczyło, ale demony w Anglii? I to samo jest z Danią. Ludzie w Danii wierzą, że są demony w Anglii, ale w Danii... Ponieważ Dania jest tak cywilizowana, ale chcę wam zaznaczyć, że ci ludzie mieli pod karą śmierci zabronione praktykowanie wszelkiej formy bałwochwalstwa i czarów. Co więcej, nie byli kryminalistami, nie byli przestępcami, mogli chodzić po ulicach Galilei, mogli łowić ryby w jeziorach, pracować tam. Mogli tam prowadzić handel, sklepy i prowadzić jakiś normalny żywot. Jednak Jezus wyrzucał z nich demony tysiącami. Widzicie, jaki my mamy fałszywy obraz, jeżeli osoba potrzebuje uwolnienia ze złych duchów, musi być kryminalistą, albo lunatykiem, albo wariatem, albo bałwochwalcą, albo satanistą, albo kimś takim. To prawda. Na pewno ci ludzie potrzebują uwolnienia. Ale są miliony, miliony normalnych, szacownych ludzi, którzy potrzebują uwolnienia ze złych duchów. Tak jak to było za czasów Jezusa, tak i jest dzisiaj. Szacowanie tego, ilu ludzi potrzebuje uwolnienia, dzisiaj jest niebezpieczną rzeczą. Powiedziałbym, że w wyznającym Jezusa Kościele co najmniej tyle ludzi, ile potrzebuje uzdrowienia, tyle potrzebuje uwolnienia ze złych duchów. I to jest około 80%. Jeżeli przejdziesz się po średnich zborach i zorientujesz się, ile ludzi jest zdrowych od czubka głowy do palców u nóg, jeżeli znajdziesz ich 20%, to będzie niemożliwie zdrowy zbór. Mój osobisty osąd jest taki, przynajmniej taka sama ilość ludzi w tej kongregacji, w tym zborze potrzebuje uwolnienia ze złych duchów i ile potrzebuje uzdrowienia ze swoich chorób. Jeżeli nie więcej. To jest moje osobiste oszacowanie oparte na doświadczeniu. Ale powiedziałbym, że zdarzyło się coś, co spowodowało, że byłem dumny z powodu moich szacunków. Ponieważ mówiłem dookoła, że w mojej opinii 80% ludzi ma nierówne nogi, jeżeli chodzi o długość. Pewnego dnia mój brat przesłał mi wycinek z prasy z Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, gdzie lekarze szacują, że 77% w Wielkiej Brytanii osób ma nierówne nogi, jeżeli chodzi o długość. I to pozostawia 3% niedoboru do mojego oszacowania. I zastanawiam się, ile procent zostałoby do tego mojego oszacowania, ile ludzi potrzebuje uwolnienia ze złych duchów. Widzisz, problem jest taki. Cała ta sprawa została zakryta przez ciemność, strach i przesądy. Więc nawet gdy zaczynasz mówić o demonach, ludzie się wycofują. Uch, nie będziemy tego słuchać. A jeżeli została kobieta uwolniona ze złych duchów, to wszyscy mówią, o, widzisz tę kobietę? Trzy demony z niej wyszły, trzymaj się od niej z dala, ona jest niebezpieczna. Tak do niej podchodzą. I dla mnie to jest bardzo głupia postawa wobec tej całej sprawy. Teraz przejdźmy do następnego punktu, 10. I znowu spojrzymy na incydent Gadareńczyka, opętanego. Marek 5, werset 18-20. Werset 17 moglibyśmy przeczytać. Zaczęli go prosić ci ludzie z tego terenu, aby usunął się z ich granic. Czy zauważyłeś to kiedyś? Jednego maniaka biednego zupełnie uzdrowił, a oni powiedzieli: odejdź stąd, proszę, nie chcemy cię tu. Dlaczego to zrobili? Czy dlatego, że stracili 2000 świń? Nie wierzę w to. I że mówili: straciliśmy wszystkie świnie. Wiesz co? Po prostu to było za daleko od ich normalnego stylu życia. Bali się stanąć twarzą w twarz z tą realnością. Widzisz? Wszystko jedno, jak to dobrze wygląda, my nie chcemy na to spojrzeć. Proszę cię, odejdź stąd, rób to gdzieś indziej. I werset 18 mówi, kiedy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Jezus nie pozwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. I on odszedł i zaczął opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, i wszyscy się zdumiewali. Zauważ, nie było tam nic z tego, z jakiegoś ukrywania, że ten człowiek został uwolniony ze złych duchów. Jezus powiedział: idź i powiedz im wszystkim. Upewnij się, że wszyscy twoi przyjaciele będą wiedzieć. Czasami, kiedy uzdrowił trędowatego, mówił: nie mów nikomu o tym. I znowu walczę z tą postawą, że demony są czymś, czego należy się wstydzić. Widziałem mnóstwo ludzi, którzy zostali z fizycznymi manifestacjami uwolnieni ze złych duchów, ale bali się powiedzieć swoim przyjaciołom i krewnym o tym, że Bóg ich uwolnił ze złych duchów. Po uwolnieniu. W moim osobistym szacunku to jest bardzo niebezpieczne. Znam przypadki ludzi, którzy zostali uwolnieni, byli wolni, a potem wstyd im było powiedzieć. I wiecie, co się stało? Oni powrócili tam, gdzie zaczęli. Tak. Jeżeli powiesz: ja nie potrzebowałem uwolnienia, to Bóg powie: ja ci tam wsadzę, gdzie byłeś poprzednio. Nie potrzebowałeś tego, to nie masz tego. I Bóg ma zupełne prawo, aby to zrobić. Prawda jest taka. Musimy to wyprowadzić na światło. Tak to jest. Pokazać to w piśmie i wyjaśnić to. Odrzucić ten strach, ten przesąd, tą ignorancję i społeczne znamie, które jest z tym związane. I ja wiem, że Bóg w tej chwili jest bardzo zajęty, robiąc właśnie to. Ludzie muszą wyjść poza nawias, powyżej. Jeżeli nasze pokolenie tego nie zrobi, następny to zrobi. I powiem wam, że tak się stanie, ponieważ młodzi ludzie na świecie są chorzy z powodu religijnej szacowności. Ich model to mówić tak, jak jest. I to jest wyzwanie dla kaznodziejów. Chwała Panu. Łukasz, rozdział 8, werset 1-6. I stało się potem, że chodził po wioskach i miastach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 było z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, Zuzanna i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, kto wspierał Jezusa? Ludzie myślą czasami: wiecie, skąd te pieniądze przyszły? Częściowo od kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów. I nie były wcale tym zawstydzone. I teraz nie będziemy się do tego zwracać. Marek 16:9, pierwszy świadek zmartwychwstania Jezusa, Maria Magdalena, z której wyrzucił 7 demonów. To było jej świadectwo. Tak była znana wśród Kościoła. Też pozwólcie, że wam to zaznaczę. Nie wiem, czy mamy czas, żeby na to spojrzeć. Jezus nigdy nie wysyłał nikogo, aby głosił Ewangelię bez rozkazania mu, aby wypędzał demony. Mateusz 10:1 przywołał 12 uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę, wszelką niemoc. To samo jest w innym fragmencie. Idźcie, nauczajcie, a gdy będziecie nauczać, wyrzucajcie demony, leczcie trędowatych. to jest wasza służba. Łukasz 10:17. Powróciło wtedy obu 72 z radością, mówiąc, komentując, Panie, i demony są nam podległe w Twoim imieniu. Marek, rozdział 3, werset 14 i 15, powołał ich 12, aby z nim byli, aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii, aby mogli moc wypędzać demony. Pierwsza rzecz na liście, wypędzać demony. Marek 6, werset 12 i 14, wysłał 12 i mówi, namaszczali wielu chorych olejem i wypędzali wiele demonów. Marek 16, werset 15 do 18, dał im ostatnie przykazanie. Idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pierwszy znak w imieniu moim będą wypędzać demony. To nie jest biblijne. Zgodnie z Nowym Testamentem, aby iść głosić Ewangelię i nie stanąć twarzą w twarz z demonami i nie wyrzucać ich w imieniu Jezusa. Jest to koniec wykładu brata Derka Prince'a, drugiego z serii 6 wykładów pod tytułem Uwolnienie i demonologia. Wykład ten nosił tytuł Jak Jezus rozprawiał się z